z biznesu do słuchania.
Prędzej czy później każdy student będzie szukał pracy. O tym, jak ją znaleźć i jak zwiększyć swoje szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym, rozmawiam z Mają Gojtowską, która już od ponad 12 lat doradza w procesach budowania wizerunku pracodawcom, ale także pomaga konstruować procesy HR-owe i employer brandingowe. Za moich czasów oczywiste było, że osoba kończąca studia będzie zarabiała więcej niż osoba bez wyższego wykształcenia. Konsekwencją było namnożenie się uczelni, które kształciły dosłownie tabuny absolwentów wydziałów marketingu czy zarządzania. Dziś okazuje się, że można być programistą i zarabiać dużo więcej, być rozchwytywanym na rynku pracy, mimo że się żadnych studiów nie skończyło. Pytanie zatem kluczowe: czy studiowanie się opłaca?
Czasy się zmieniły. Jasne, studia cały czas są dobrym pomysłem, ale dzisiaj studia na pewno nie są gwarancją czy to wyższego statusu, czy wyższych zarobków. Tak, bo przecież pierwszy przykład z brzegu to choćby programiści, u których przede wszystkim liczy się umiejętność kodowania, a nie to, jakie studia skończą, i często jest tak, że oni zaczynają pracę jeszcze na studiach, albo często wręcz przed studiami, i po prostu bronią się tym, że potrafią swoją robotę wykonywać dobrze. No ale takich zawodów, które pozwalają osiągnąć konkretny status społeczny, pozwalają naprawdę dobrze zarabiać bez wyższych studiów, jest naprawdę dużo, bo to są często zawody związane z praktycznymi umiejętnościami. Tak, dzisiaj posiadanie fachu w ręku, bycie stolarzem, bycie hydraulikiem, bycie elektrykiem, to kierunki, które na pewno dadzą nam pewność zatrudnienia, no a wcale nie wiążą się z posiadaniem wyższego wykształcenia.
No właśnie, jak wygląda proces rekrutacji? Taki rekruter dostaje CV, w którym jest napisane, że skończyłam albo skończyłem taką i taką uczelnię, wydział. To jest w ogóle oceniane jakoś w procesie rekrutacji? Są uczelnie, które mają, nie wiem, więcej punktów, czy w ogóle się na to nie patrzy?
No znów, to zależy od branży, bo jasne, jest tak, że jeszcze gdzieś tam zwraca się uwagę na rodzaj uczelni, tak? Są te uczelnie preferowane, które od zawsze znajdują się w top 10 najlepszych uczelni w kraju. No i oczywiście, że trudno przejść obok tego, nie zwracając na to uwagi, ale z drugiej strony to, na co dzisiaj rekruterzy zwracają przede wszystkim uwagę, no to jest to doświadczenie, aktywność na studiach, to co ten młody człowiek robił, czy po prostu studiował, czy brał udział w stażach, brał udział w praktykach, był zaangażowany w różne inicjatywy studenckie, bo pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że młody człowiek powinien tylko właśnie próbować swoich sił w różnych stażach, ale właśnie może się angażować w różnego typu wolontariaty, organizować konferencje studenckie, pracować w samorządzie. Tych możliwości dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i przede wszystkim ta aktywność jest bardzo istotna, bo ona będzie takim pierwszym doświadczeniem funkcjonowania w jakiejś większej organizacji. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo te kompetencje, które teraz coraz bardziej zyskują na znaczeniu i będą zyskiwać bez wątpienia, to są tak zwane kompetencje miękkie. Twarde umiejętności to jest jedna rzecz, oczywiście to zawsze się będzie broniło, ale te kompetencje miękkie związane z umiejętnością komunikacji, związane z inteligencją emocjonalną, z umiejętnością przekazywania informacji zwrotnej i przyjmowania informacji zwrotnej. To są rzeczy, których młody człowiek może nauczyć się wyłącznie będąc w jakiejś grupie, będąc w jakiejś organizacji i bez wątpienia to są rzeczy, które będą zyskiwały na znaczeniu i rekruterzy będą jeszcze bardziej wyszukiwali osób, które właśnie takie kompetencje posiadają.
Czy taki student, który powiedziałby, że się skupiał na studiowaniu, dlatego nie uczestniczył w stażach, nie chodził na praktyki, to byłby uznany za prymusa, czy wręcz przeciwnie?
To zależy, gdzie aplikuje, bo jeśli ten młody człowiek jest rzeczywiście młodym, aspirującym naukowcem i aplikuje do firmy, która takich naukowców poszukuje, no to jasne, to doświadczenie naukowe, uczenie się, zdobywanie wiedzy będzie bardzo ważne, ale jeśli mówimy o takim mimo wszystko przeciętnym studencie, to ja rekomendowałabym bez wątpienia skupianie się na nauce z jednej strony, ale przede wszystkim na praktyce, na byciu aktywnym, no i na poszukiwaniu siebie, bo umówmy się, przecież duża część studentów, kiedy zaczyna studia, tak naprawdę nie wie, co chce robić, bo możliwości dzisiaj jest naprawdę tak dużo i właściwie kierunek studiów pozwala nam pogłębić wiedzę w jakimś obszarze związaną z naszymi zainteresowaniami. często, no i to też trzeba sobie powiedzieć, to jest kierunek mocno przypadkowy, bo po prostu jakoś tak wyszło. I myślę, że warto ten czas wykorzystać na takie trochę poszukiwanie siebie i takie sprawdzanie, w czym jestem dobry i co lubię robić, bo jeśli my w czasie studiów odpowiemy sobie na to pytanie, co lubimy robić, to po prostu potem będzie nam dużo, dużo łatwiej.
Ale jak firmy na to patrzą, bo ja zupełnie szczerze mogę się przyznać, że jak rekrutowaliśmy stażystów, też od stażysty słyszałem, że on nie wiąże z redakcją przyszłości, że tak naprawdę chce zobaczyć przez chwilę, jak się pracuje w redakcji, ale tak w ogóle to chce pracować w PR-ze, no to moja skłonność do tego, żeby w takiego człowieka inwestować swój czas i umiejętności, żeby go czegoś uczyć, jest dużo niższa niż takie osoby, które mówiły, tak, widzę się w roli dziennikarza, ale może jestem po prostu jakimś oldschoolowym rekruterem.
Ja myślę, że to też jest kwestia tej umiejętności komunikacji i pokazania tego, co robimy, no bo ja się nie dziwię, że firmy nie chcą inwestować w człowieka, który otwarcie mówi, nie, ja tu właściwie przychodzę tylko na 3 miesiące, żeby zobaczyć, zabrać wasz know-how i idę dalej. To jest oczywiste. Dlatego może na początek warto właśnie sprawdzić się w gazetach studenckich, w takich organizacjach studenckich, gdzie ta działalność rzeczywiście jest nastawiona na naukę i na zdobywanie doświadczeń.
Młodzi ludzie myślę, że są w takiej dość ciekawej sytuacji, bo przez tą pandemię, której no, nikt z nas nie przewidział, nagle w kilka miesięcy, w kilka tygodni tak naprawdę odwrócił się ten rynek, prawda? Czyli przez wiele ostatnich lat mieliśmy raczej rynek pracownika i to raczej firmy zabiegały o studentów w ten czy inny sposób. No teraz to się troszkę przynajmniej odwróciło, a są prognozy, że się bardziej odwróci jeszcze, że kryzys gospodarczy będzie jednak dotkliwy. I to nie będzie już tak, że to firmy będą rywalizowały o każdego studenta, tylko być może to ten student będzie musiał się sprzedać przyszłemu pracodawcy, mówiąc kolokwialnie. Jakieś rady, w jaki sposób studenci mogą poprawić swoje CV albo sprawić, żeby one dobrze wyglądało?
No, ja muszę najpierw zacząć od innej rzeczy, od tego rynku pracownika, bo ja bardzo nie lubię określenia, że mieliśmy rynek pracownika i bardzo się z nim nie zgadzam. Owszem, to było tak, że w niektórych branżach było łatwiej. Wspomniane IT, wspomniana branża, która potrzebuje pracowników fizycznych, gastronomia, tam bez wątpienia było łatwiej, ale ja bardzo lubię patrzeć na rynek pracy przez pryzmat doświadczeń kandydatów i tego, jak te doświadczenia w procesach rekrutacyjnych były budowane. I z mojej perspektywy wcale nie było tak łatwo. Jasne, było bardzo dużo szumu, firmy rzeczywiście inwestowały bardzo dużo środków w budowanie świadomości wśród konkretnych grup docelowych, ale samo znalezienie pracy, takiej fajnej pracy, pracy idealnej, pracy wymarzonej, naprawdę takiego wartościowego pracodawcy, wcale nie było aż takie proste. Teoretycznie pracy było dużo, ale te doświadczenia kandydatów wcale nie były takie dobre. I wracając do Pana pytania, co może zrobić student? Przede wszystkim ten błąd, z którym ja się spotykam najczęściej i na który najczęściej narzekają rekruterzy, znajomi rekruterzy, to jest takie wysyłanie CV wszędzie. Wysyłanie jednego dokumentu wszędzie, brak researchu, brak analizy, brak zastanowienia się takiego szczerej odpowiedzi, czy ja to rzeczywiście chcę robić. Czy to jest rzeczywiście miejsce, w którym ja się widzę? Bo skoro tak naprawdę chcę pracować w PR-ze, no to powinienem aplikować do agencji PR-owych, a nie do redakcji, bo to nie jest miejsce, w którym chcę zostać na dłużej, skoro już na tym etapie wiem, że nie chcę tego robić. Więc po pierwsze analiza, po drugie dopasowywanie CV do konkretnych ofert. To jest bardzo, bardzo ważne i to rzeczywiście pozwoli nam zdobyć pewną przewagę w procesie rekrutacyjnym. Po trzecie, weryfikowanie konkretne, jakie właśnie w ogłoszeniu pojawiają się kompetencje, na jakie elementy zwraca uwagę pracodawca i zastanowienie się, czy ja rzeczywiście je mam, a jeśli mam, to po prostu opisanie ich konkretnie w CV. I to jest naprawdę rzecz, wydaje się banalna, ale wciąż robi to zdecydowanie za mało młodych ludzi. No a po czwarte, skupianie się nie tylko na tym, że studiujemy, tylko właśnie opisywanie tej swojej działalności pozanaukowej, kursów, które robimy, szkoleń, tym bardziej, że teraz młodzi ludzie naprawdę mają niezwykle komfortową sytuację, bo no wiedza de facto leży na ulicy, tych możliwości darmowych szkoleń. Ja ostatnio robiłam przegląd darmowych kursów i learningów organizowanych przez uczelnie w Stanach, tak? Uczelnie Ivy League. I to jest niesamowite, ile rzeczy można dzisiaj zrobić za darmo, de facto tylko znając język i mając trochę chęci, żeby to zrobić. Więc warto inwestować w takie rzeczy i podkreślać je w swoim CV.
Na koniec zapytam o pandemię. Są oczywiście tacy, którzy mówią, że za chwilę wrócimy do dawnego świata, ale są też tacy, którzy mówią, że to jednak zmieni sposób kształcenia, sposób komunikacji, czy zmieni też sposób rekrutacji?
Ja mam ogromną nadzieję, że to zmieni sposób rekrutacji. Gdybym miała powiedzieć o takim moim pandemiczno-rekrutacyjnym marzeniu, to bardzo, bardzo liczę na to, że pandemia przełoży się na zmianę w ogóle tego, jak wyglądają procesy rekrutacyjne. I że to będzie ten moment, w którym pracodawcy zrozumieją, że ten model, który zazwyczaj jest stosowany, czyli publikacja ogłoszenia, analiza CV przez rekruterów, przeprowadzenie jednej rozmowy rekrutacyjnej z wybraną grupą, przeprowadzenie drugiej rozmowy rekrutacyjnej, niekoniecznie jest najlepszym modelem. I są już pierwsze firmy, które decydują się na zmianę. Czyli ten model z mojej perspektywy dużo bardziej skuteczny, efektywny, pozwalający rzeczywiście wyłonić kandydatów z faktycznymi kompetencjami, polega na tym, że pierwszym etapem po publikacji ogłoszenia są testy. Testy kompetencyjne, konkretne zadania, konkretne wyzwania, które sprawdzają realne kompetencje, a nie deklaratywne kompetencje. I one rzeczywiście pozwalają poradzić sobie z tą sytuacją, kiedy człowiek nie ma doświadczenia, no bo tak często jest, że osoby po studiach po prostu tego doświadczenia jeszcze aż tyle nie mają, ale one już mają jakieś, mówiąc po polsku, skille i taki proces rekrutacyjny potrafi je wyłowić. I dopiero na drugim etapie mamy te rozmowy rekrutacyjne z przyszłym przełożonym, z osobami z zespołu HR, ale jest to proces dużo bardziej optymalny czasowo. On mniej obciąża zespół HR, mniej obciąża menadżera, bo on się spotyka tylko z osobami, które rzeczywiście już mają te konkretne kompetencje. Jest paradoksalnie tańszy. No i co mnie też bardzo cieszy, on też buduje dużo lepsze doświadczenia kandydata, bo taka osoba, rozwiązując te testy, często już może zobaczyć, z czym ona tak naprawdę będzie się mierzyła w pracy. I może sobie często odpowiedzieć na pytanie, ojej, to chyba jednak nie jest dla mnie. Więc po prostu kandydaci, którzy są zatrudniani, są też dużo bardziej świadomi, co będą robić.
A mówiła o tym wszystkim Maja Gojtowska, która od kilkunastu lat doradza i konstruuje procesy HR-owe i rekrutacyjne. Bardzo dziękuję.